I że to jest to życie, w którym Chrystus jest najwyższą wartością. Kiedy przyglądamy się zwiastowaniu Jezusa, to widzimy, że Jemu nie tyle zależało na tym, aby właśnie stworzyć jakąś nową religię i nie tyle Mu zależało na popularności, ale zależało Mu na ludziach, którzy radykalnie pójdą za Nim. Pamiętacie tą historię, zresztą będę chyba o tym czytał dzisiaj, że szły za Nim tłumy, a On do tłumów odwrócił się i powiedział coś, co my byśmy raczej odebrali, że On nie tyle ich zachęcał do tego, żeby za Nim szli, tylko w pewnym sensie zniechęcił. Może nie tyle, że zniechęcił celowo, ale pokazał koszty. Że są koszty tego. Że jeżeli chcesz pójść naprawdę za Mną, to musisz ponieść koszty. A te koszty możemy ponosić tylko wtedy, kiedy odkryjemy, że Chrystus jest najwyższą wartością dla nas. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez to słowo sprawdzili swoje serca. Czy żyjemy życiem, w którym Chrystus jest dla nas najwyższą wartością? Ta fraza Chrystus najwyższą wartością będzie się dzisiaj powtarzać po to, żeby Duch Święty mocno to osadził w nas, w naszych myślach i w naszych sercach. Przeczytamy najpierw słowo z listu do Filipian, 3 rozdział, 7 i 8 wiersz. List do Filipian, 3 rozdział, 7 i 8 wiersz. Zachęcam, żebyście cały ten rozdział sobie przeczytali w domu, rozważyli, bo tam jest po prostu ta myśl mocno osadzona, pojawiająca się w tych słowach, ale my skupimy się na tych dwóch wierszach, w których jest zawarte to, co chcę dzisiaj wyeksponować, ufając, że Duch Święty chce to wyeksponować. 7 i 8 wiersz. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, aby zyskać Chrystusa. Nie wiem, czy wyraźnie usłyszeliśmy, co tam Paweł mówi. Wiecie, on nie mówi o korzyściach. Jakie ma w związku z tym, że jest z Chrystusem, ale mówi o ponoszeniu szkód. A więc Chrystus jest dla nas najwyższą wartością, jeżeli jesteśmy gotowi dla Niego i ze względu na Niego tracić. I to jest poważne pytanie dzisiaj dla nas. Ja myślę, że to jest poważne pytanie dla współczesnego europejskiego chrześcijaństwa. Czy jesteśmy gotowi tracić ze względu na Chrystusa? To oznacza, że jestem w stanie cieszyć się Chrystusem, jeżeli wszystko stracę i nic od Niego nie otrzymam. Słyszeliście to? Jestem w stanie cieszyć się Chrystusem, jeżeli wszystko stracę i nic od Niego nie otrzymam. Dlatego, że On sam jest wartością. Najwyższą wartością. To oznacza też, że moją motywacją, że pożądam, idę za Nim, podążam za Nim, nie jest to, co mogę zyskać. Ale moja miłość do Niego, w której jestem gotowy tracić. Jestem na to przygotowany. Wszystko w swoim życiu oceniam wobec wartości poznania Chrystusa. Tak jak tutaj czytaliśmy w tym liście do Filipian, że ósmy wiersz, lecz jeszcze więcej, wszystko uznaję za szkodę. I kiedy apostoł Paweł mówił wszystko, to miał na myśli wszystko. każdy aspekt swojego życia, pozytywny i negatywny. Wszystko uznaje za szkodę i tutaj jest to stwierdzenie, na które chcę, żebyśmy zwrócili uwagę. Wobec. Tak? Możemy powtórzyć to? Wobec. Wobec. Czyli widzisz, kiedy ja nie mam tej perspektywy, że to, co jest w moim życiu, wszystkie moje wartości nie odnoszę do Chrystusa, no to mi się wydaje wartościowe, fajne. I to może samo w sobie takie być. Ale jeżeli to odniosę do Chrystusa, jeżeli spojrzę na to wszystko, co mam, na wszystkie swoje dobra, na wszystkie swoje osiągnięcia, nie mówię o negatywnych rzeczach, nie mówię dzisiaj o naszym grzesznym życiu, nie mówię o grzechu, nie mówię o tych rzeczach. Ja mówię o po prostu rzeczach, które klasyfikujemy w swoim życiu jako dobre, jako pozytywne, swoje osiągnięcia, swoje sukcesy, dobra, jakie posiadamy, z których cieszymy się każdego dnia. I Paweł mówi tak, kiedy porównam to wobec Chrystusa i spojrzę na to wszystko z tej perspektywy Chrystusa, to wszystko uznaję za szkodę, to wszystko uznaję za niewartościowe, ponieważ Chrystus jest naszą rzeczywistością. I On jest naszym życiem. Zobaczmy teraz na list do Rzymian, 8 rozdział, od 32 do 39 wiersza. Też jeden z bardziej chyba popularnych fragmentów wśród czytaczy Biblii wierzących. List do Rzymian, 8 rozdział, od wiersza 32 do 39. Dłuższy fragment. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wydał wszystkich, przepraszam, on, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zobaczmy na 32 wiersz. Zastanówmy się na chwilę nad tym 32 wierszem. Bardzo często do niego się odwołujemy. 32 wiersz. Przeczytajmy razem powolutku, dobrze? Niech on wybrzmi. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Może podejdę do tego w taki sposób. Dlaczego mamy gwarancję, apostoł Paweł napisał, że jest nam darowane wszystko inne, jeżeli otrzymaliśmy Chrystusa? Potraficie odpowiedzieć na to? Nie ma nic mniejszego niż Chrystus. I to jest myśl Pawła. Paweł mówi tak, spójrzcie, zobaczcie. Bóg oddał to, co było dla Niego najdroższe, najcenniejsze, najważniejsze, swojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc, jeżeli ze względu na nasze zbawienie, na nasze wybawienie, On nie wahał się oddać swojego Syna, co pokazuje nam, jak bardzo nas kocha. To czyż wraz z Nim nie daruje nam wszystkiego innego? Ale w tym wszystkim, w tym stwierdzeniu, co jest upoklone, na co pada akcent, powiedzcie? Na Jezusa. Powiem wam, jak ja czasami ten wiersz czytam. I myślę, że często tak czytamy ten wiersz. Posłuchajcie. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. A uważam, że powinniśmy go czytać tak. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Widzicie różnicę? To jest kwestia akcentu. Pytanie jest takie. Co ma dla mnie większe znaczenie? Chrystus? Czy to wszystkie inne? No to niech każdy sobie odpowie. Ja chciałbym, żebyśmy ze Słowem byli sami ze sobą, zadawali sobie pytanie. Niech każdy sobie odpowie. Nie potrzebuję automatycznych odpowiedzi w tym przypadku. Myślę, że Duch Święty chce naprawdę położyć palec na nasze serce dzisiaj. Poprzez to Słowo. Czy gdybyś nic z tego wszystkiego nie otrzymał? Jeszcze raz powtórzę. Gdybyś nic z tego wszystkiego, co myślisz, że w tym wszystkim jest, nie otrzymał, czy dalej byś się radował w Chrystusie? Widzicie, tutaj na początku bardzo się cieszę, że było wspomniane decyzja radować się w Panu. Radować się w Panu. Powtórzę jeszcze raz. Radować się w Panu. Możemy to powiedzieć? Radować się w Panu. Radować się w Panu. Paweł mówi, zawsze. Radujcie się w Panu. I w tym zawsze jest ujęte całe moje życie. W tym zawsze jest ujęte życie, w którym doświadczam zaszczytów, ale też sytuacje, w których doświadczam poniżeń. W tym zawsze jest ujęte to, kiedy mam zabezpieczenie i to, kiedy mam braki. Zawsze to jest ujęte w to, kiedy widzę, mogę powiedzieć, Bóg odpowiada na moje modlitwy, ale również wtedy, kiedy muszę powiedzieć, Bóg milczy, albo wydaje mi się, że milczy. Zawsze to jest ujęte to, kiedy chodzę w zdrowiu, ale również to, kiedy zmagam się z chorobą. Zawsze radujcie się w Panu. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy właśnie Pan jest najwyższą wartością. Tutaj też była wspomniana nasza siostra Mirka o tym, że przez nią też Bóg pokazuje pewną postawę. Naprawdę, myślę, że możemy parę rzeczy się nauczyć. Chociaż nie uważam, że Bóg sobie wybrał Mirkę, żeby ją umęczyć cierpieniem, żebyśmy my mogli się od niej uczyć. Ale jej postawa. Paweł mówi, postępujcie zgodnie z tymi, którzy są wzorem. Tak Paweł uczy. Więc my potrzebujemy, musimy rozpoznać wzorce w naszym życiu. I oczywiście zgadzam się jak najbardziej z tym, że postawa Mireczki jest wzorcem. Powiem wam jedną rzecz. W piątek ona nie mogła być tutaj na wieczorze uwielbienia ze względu na to, że się gorzej czuła. Czyli cały dzień, mówił, miałam taki dzień, że walczyłam z bólem. Musiałam leżeć. Nie chciałam brać leków. Nie chciała brać leków, więc nie brała leków, tylko leżała, bo wtedy ją mniej bolał kręgosłup. W sobotę rano zadzwoniła do niej Ewa. I pyta się, jak dzisiaj. A ono dzisiaj jest w porządku. Wstałam rano i mówi, przez cały ten dzień piątkowy i również dzisiaj, niezależnie od tego, co się dzieje, mówiłam tak, diable, niezależnie od tego, jak się czuję, chcę ci powiedzieć, nie wyrzekam się Jezusa, chwalę Go i błogosławię Go i będę radować się w Nim. Chcemy się czegoś nauczyć? Uważam, że to jest godne polecenia. Że to jest godne polecenia. I my jesteśmy w stanie tak żyć. Posłuchajcie, ja uważam, że my do takiego życia jesteśmy powołani. To Bóg miał na myśli, kiedy nas powoływał, żebyśmy w taki sposób żyli, że On jest dla nas najwyższą wartością. Kiedy przyjrzymy się, zwróćmy uwagę na 35 wiersz. To myślę, że jest tutaj jakby sprecyzowane, co tą wartością w Chrystusie jest. Któż nas odłączy od... Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Mówiliśmy też o tym. W przeciągu dni poświęceń mieliśmy też czas, aby odnowić tą wizję Bożej miłości. To jest najwyższa wartość, posłuchajcie, Jego miłość do nas. I teraz zwróćmy uwagę, że kiedy Paweł mówi, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, to też w zamyśle jest pewne stwierdzenie, że nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek nas od miłości Chrystusowej odłączyło. Że Jego miłość jest pewna, że Jego miłość jest stała, że Jego miłość jest niezmienna. Że nic od miłości Bożej nas nie odłączy. Ale to stwierdzenie, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej, zakłada również to, że w Twoim życiu i w moim życiu są napięcia, których używa diabeł, żeby od tej miłości nas odłączyć. To znaczy, powiem tak, diabeł nie ma szansy, żeby wpłynąć na Boga, żeby przestał nas kochać. Wiecie, no to amen. Posłuchajcie, diabeł nic nie może zrobić, żeby wpłynąć na Boga, żeby On przestał nas kochać. Więc on nie podejmuje działań w stosunku do Boga. On nie przychodzi do Boga i nie stara Go się przekonać, zobacz, jaki On jest straszny, zobacz, jak On zgrzeszył, zobacz, jak On żyje, że Go jakoś przekona, dobra, masz rację, nie kocham Go, odtrącam Go. Nie. To jest nieprawda Ewangelii. Natomiast diabeł może użyć różnych rzeczy, żeby działać na nas. Widzicie? I on nie działa na nas w tym znaczeniu, że nas odłączy od miłości Chrystusowej, ale on działa na nas, że on wniesie w nasze serce niewiarę i zwątpienie co do miłości Chrystusowej. I teraz apostoł Paweł mówi coś takiego. Właśnie mówi to, co przeczytaliśmy w wierszu 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Zobaczcie, wszystkie sfery naszego życia, gdzie przeżywamy napięcia i są wyzwania, są tutaj wymienione. Utrapienia, czyli nasze osobiste zmartwienia, napięcia w relacjach, ucisk, prześladowanie, sprawa ekonomiczna, głód i nagość, różne niebezpieczeństwa. Paweł mówi, to wszystko nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej, pomimo tego, że diabeł chce to używać. I teraz zwróćmy uwagę na to, że te wszystkie rzeczy, które naciskają na nasze życie, my jesteśmy w stanie przezwyciężyć. W jaki sposób? 37 wiersz o tym mówi. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Macie ten 37 wiersz przed sobą? Przeczytajmy go razem. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jeszcze raz. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Co to znaczy, że my mamy zwycięstwo? Jak sobie wyobrażasz zwycięstwo? Co to znaczy mieć zwycięstwo? I my zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I dla mnie oznacza to, że zwyciężam przez Tego, który mnie umiłował zawsze, kiedy On jest dla mnie najwyższą wartością. Inaczej nie zwyciężę. Inaczej nie zwyciężę. A co to znaczy mieć zwycięstwo? Widzicie, zwycięstwo nie polega na tym, że my tych rzeczy nie przechodzimy. My jesteśmy konfrontowani z tymi wyzwaniami. Zwycięstwo polega na tym, że te rzeczy nie mają na nas wpływu. To jest zwycięstwo. Że pomimo tego, że te rzeczy są, to one nie są w stanie zabić naszej radości w Panu Jezusie Chrystusie. One nie są w stanie stłamsić naszej radości z Niego. One nie są w stanie wtłoczyć w nasze serca jakiekolwiek rozczarowania, gorycze, zniechęcenia, pretensje, poczucie krzywdy i wszystkie inne rzeczy tego typu. One nie są w stanie, ale tylko wtedy, jeżeli ja zwyciężam przez Tego, który mnie umiłował. I Jego stawiam jako najwyższą wartość. Bo jeżeli jako najwyższą wartość postawię swoje bezpieczeństwo, diabeł mnie ma. Jeżeli jaką najwyższą wartość postawię swoją reputację, diabeł mnie ma. Jeżeli jaką najwyższą wartość postawię swoje wygodne życie, diabeł mnie ma. Widzicie, chciałbym powiedzieć tak. Myślę, że w tej rzeczywistości jest tylko jedna rzecz nienaruszalna. Miłość Jezusa do nas. Wszystko inne jest naruszalne. Wszystko jest naruszalne. Większe powodzenie, mniejsze powodzenie. Relacje. Zdrowie. Cokolwiek sobie pomyślisz, to wszystko jest naruszalne. Jedna rzecz jest naruszalna, Jego miłość do nas. Jeżeli to nie będzie pozostawać w centrum, nie będzie najwyższą wartością, nie będę w stanie tego przezwyciężać. Dobrze, jeszcze chwilkę czasu mamy, więc zajrzymy do Ewangelii Łukasza, 14 rozdział. I to jest ten fragment, o którym już wspominałem. Od 25 do 33 wiersza. Łukasz 14, od 25 do 33 wiersza. A szły za nim tłumy. I obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego i idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, ale nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy, przeczytajmy 33 wiersz razem. Tak więc każdy, kto z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie myślicie, że to jest twarda mowa, radykalne słowa? Ja myślę, że Jezus nie pozostawiał nam żadnych złudzeń. Co do tego, że On oczekuje, aby był w naszym życiu największą wartością. Nie ma żadnych złudzeń. Zobaczcie, Jezus powiedział, że cokolwiek jest ważniejsze dla nas, to tak naprawdę uniemożliwia nam to, żebyśmy za Nim szli, żebyśmy byli Jego uczniami. To nie oznacza, że odchodzimy od Kościoła, że nie przychodzimy do Kościoła, że nie czytamy Biblii, że nie modlimy się. To w ogóle tego nie oznacza. Widzicie, ja swoje przeznaczenie, jakie Bóg ma dla mnie i ty swoje przeznaczenie, jakie Bóg ma dla ciebie, jesteś w stanie osiągnąć i wypełnić, jeśli idziesz za Chrystusem. Jeżeli jesteś Jego uczniem. A żeby być Jego uczniem, żeby to było w stanie, byliśmy w stanie za Nim iść, to Jezus postawił bardzo radykalne stwierdzenie. Musisz się wyrzec wszystkiego. Bo inaczej nie dasz rady. Po prostu nie dasz rady. Kiedy Jezus mówi tutaj w tym wierszu 26, to zwróćcie uwagę. Jezus nie mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści pijaństwa, cudzołóstwa, złodziejstwa, kłamstwa, pornografii, obmawiania, tak, plotkowania. Oczywiście wiemy, że to jest grzech, ale Jezus w ogóle o tym nie mówi. Akurat w tym przypadku nie mówi, posłuchaj, jeżeli żyjesz w grzechu, nie możesz pójść za mną. To jest oczywiste, ale On o tym nie mówi. On mówi o wartościowych sferach w naszym życiu. Bo zobaczcie, co jest bardziej wartościowe dla nas niż rodzice, żona, dzieci, rodzeństwo, no i moje życie. Co jest bardziej wartościowe? Powiem jeszcze jedną rzecz. My często używamy tego fragmentu w takich sytuacjach bardzo skrajnych, a mianowicie takich. Załóżmy, jeżeli ktoś przychodzi do Chrystusa, a jego współmałżonek mówi, sprzeciwia się temu, go prześladuje, to my wtedy mówimy, posłuchaj, no ale nie możesz kochać swojej żony bardziej niż Jezusa, pomimo tego, że jesteś prześladowany, trzymaj się Jezusa. Oczywiście, to jest prawda, ale to stwierdzenie nie jest zawężone do tych sytuacji skrajnych tylko. Myślę, że my wszyscy rozumiemy o tym, to, że Jezus nie wzywa do tego, żebyśmy nienawidzili swoich żon, bili je, dzieci maltretowali, psychicznie się znęcali, nie troszczyli się o nie. Bo tak możemy rozumieć słowo nienawiść. Wiemy, że Jezus używał bardzo ekstremalnych i mocnych słów, żeby uwypuklić pewną prawdę. I to słowo nienawiść jest powiedziane w stosunku do Niego. To, co Paweł mówił, że wobec poznania Chrystusa wszystko uznaje za śmierć. Nic tak nie umacnia więzi rodzinnych jak Chrystus. Tak? Ale tylko wtedy, kiedy On jest centrum. Ale tylko wtedy, kiedy On jest centrum. Tylko wtedy. A więc Jezus mówi tak, posłuchajcie, chcecie iść za mną, musicie być gotowi poukładać sobie wartości, jakby mówiąc naszym językiem. Jeżeli ja nie będę dla ciebie najważniejszy, jeżeli moja osoba nie jest najwyższą wartością, nie dasz rady iść za mną. I te dwie ilustracje, które użył. Bo on nagle nie zmienił tematu. On po prostu chciał poprzez tę ilustrację coś powiedzieć. Pierwsza ilustracja to jest ilustracja budowy. Mówię, jeżeli ktoś zaczyna, zakłada fundament, no ale nie obliczył kosztów, to nie jest w stanie dokończyć. Rozpocznie, ale nie dokończy. I to jest obraz, że my możemy wypełnić swoje przeznaczenie w Chrystusie, to do czego On nas powołał, tylko wtedy, jeżeli wszystko poświęcimy. Jeżeli nie, nie będziemy w stanie. Będzie coś, co zawsze mnie zatrzyma przed tym radykalnym oddaniem Chrystusowi. Wszystko, co nie jest poddane Chrystusowi, jest obiektem dla diabła, aby to użyć przeciwko mnie. Rozumiecie to? Wszystko, czego nie oddał Chrystusowi, począwszy od najdrobniejszej rzeczy, od mojego starego samochodu do najbardziej wartościowej osoby, jaką jest Ewa. Jeżeli to nie oddał Chrystusowi, że jestem gotowy na wszystko, jeżeli trzeba tracić to. To jeżeli to jest poza Chrystusem, poza Królestwem, poza panowaniem, diabeł zawsze mówi, a, żonka znaczy dla niego więcej niż Chrystus. I użyję tego, nie jej, ale mojego nieoddania, żeby mnie zatrzymać. Drugi obraz to jest bitwa. Myślę, że nasze życie chrześcijańskie, te dwa obrazy, charakter naszego życia przedstawiają. Budować i walczyć. Jesteśmy powołani budować Kościół, budować Królestwo, budować siebie nawzajem. I jesteśmy powołani, żeby walczyć z mocami ciemności. Walczyć z grzechem. A więc walka. I w walce jest ta sama zasada. Jeżeli ja nie poddaję wszystkiego Chrystusowi, nie oddaję wszystkiego Chrystusowi, diabeł to użyje, żeby zatrzymać mnie w walce. Ja nie będę w stanie wygrać. Bo widzicie, właśnie tym Jezus zakończył tą wypowiedź. Jakby odwołując się do tych dwóch ilustracji, 33 wiersze przeczytajmy. Czyli On powiedział to wszystko, co powiedział. Powiedział o tej budowie. Musisz ponieść koszty, oblicz, czy cię stać na takie koszty. Powiedział o tej walce, zobacz, czy będziesz miał siłę walczyć. Sumuję to tak. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie będziesz w stanie budować, nie będziesz w stanie walczyć. Powstańmy. Halleluja.